eksperta.
Ewa Kurzawa, dzień dobry, witam. Kwadrans po 12. Dzisiaj w studiu goście z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a są z nami, tak po kolei od lewej strony. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Magdalena Wojtaluk, koordynator do spraw wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich w placówkach medycznych.
I Mirosława Lewandowska, naczelnik świadczeń emerytalno-rentowych.
Czekamy na Państwa telefony, pytania do studia 52 345 50 90 do godziny 13. A dzisiaj proponujemy tematy takie oto. Asystent medyczny, ulga na start, wnioski, emerytura z karty nauczyciela, ale nim przejdziemy do tych tematów, chciałam jeszcze poprosić panią Krystynę o takie podsumowanie, ponieważ okazuje się, że dzięki e-składce nastąpiły mało, że większe wpływy, to jeszcze jest mniej błędów w przekazywaniu właściwych kwot na właściwe konta, o tak można powiedzieć, tak?
Zgadza się, od stycznia tego roku każdy przedsiębiorca opłaca składki na swój indywidualny numer rachunku składkowego jednym przelewem. Nie musi opisywać tego przelewu w swoje dane identyfikacyjne, ponieważ jego identyfikatorem jest ten indywidualny numer rachunku składkowego. I tak naprawdę te błędy, które się pojawiają, no to jest raptem na palcach jednej ręki mogę policzyć, jeżeli chodzi o nasze województwo kujawsko-pomorskie. Przez to zwiększa się też, jest więcej tych wpłat księgowanych i one automatycznie trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na indywidualny rachunek składkowy każdego przedsiębiorcy. Do 21 maja w naszym regionie mieliśmy ponad 587 tysięcy wpłat na kwotę ponad 4 miliardy złotych. Jest to znacznie więcej, aniżeli w ubiegłym roku, w tym samym na przykład okresie.
Czy Państwo jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyłają jakieś informacje jeszcze do płatników? Jeśli tak, to do których?
Dla wielu przedsiębiorców, którzy opłacają składki na przykład sam za siebie i podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, ma to znaczenie, czy składki opłacają w terminie i w tej samej, w konkretnej wysokości, ponieważ jeżeli zapłaci przedsiębiorca po terminie albo ma zaległość na koncie, automatycznie wypada z ubezpieczenia chorobowego i potem jak zachoruje, nie będzie miał prawa do na przykład zasiłku chorobowego i stąd ZUS wysyła taką informację do każdego płatnika. W pierwszej kolejności do tych płatników, którzy mieli zadłużenie na koniec stycznia, którzy podlegali dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, w jaki sposób składki się rozliczyły, więc takie listy zostały już wysłane. Będziemy wysyłać docelowo do końca roku do pozostałych przedsiębiorców, tak żeby każdy miał to rozliczenie tego konta. Ja przypomnę jeszcze, że mamy doradcę płatnika składek, także każda osoba może przyjść do ZUS-u w każdej placówce ZUS-u na terenie całego kraju. Są doradcy płatnika składek, także taką informację nawet o rozliczeniu swojego konta może uzyskać na miejscu, ale również może zalogować się na profil swój na platformie usług elektronicznych i tam również będzie płatnik widział sposób rozliczenia swojego
konta.
Mamy
telefon dyżur w końcu dla naszych słuchaczy przede wszystkim, więc odbierzmy. Dzień dobry, Radio PIK.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, słuchamy.
Ja mam pytanie odnośnie emerytury nauczycielskiej.
Tak.
Mąż mój jest, bo jest teraz w tej chwili w szkole, a ja korzystam z tego, że jestem w domu i prowadzicie Państwo taką audycję i mam pytanie. Mąż rozpoczął pracę w 1982 roku, jest 1960 rocznik. I jak to wygląda w kwestii emerytury?
No proszę Pani, nic się nie zmieniło. Cały czas obowiązuje artykuł 88 Karty Nauczyciela, który mówi o tym, że nauczyciel może pójść na świadczenie emerytalne, jeżeli udokumentuje co najmniej 30 lat pracy, w tym do 31 grudnia 2008 roku ma 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. I rozwiążąc stosunek pracy i może przejść na świadczenie emerytalne. Obojętnie kiedy.
No, czyli to już nie wchodzi w grę, bo w 2008 roku miał 26 lat pracy.
No, więc...
A jak wygląda to ze świadczeniem kompensacyjnym?
No, świadczenie kompensacyjne to oczywiście, że tak, w zależności na dzień dzisiejszy idą osoby, mężczyzna, jeżeli tutaj mówimy, to mężczyzna musi mieć 57 lat życia, 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Kobieta może pójść... Czyli, no, czyli spełni, no ale wie pani, musimy pamiętać, że jeżeli dana osoba nie skorzysta ze świadczenia kompensacyjnego, będzie pracowała w swoim zawodzie, to w przyszłości będzie miała prawo w wieku 65 lat, będzie miała prawo do emerytury normalnej, powszechnej, powiększonej o rekompensatę. To się bardzo opłaca. Także należy się zastanowić, że jeżeli jest praca, to zbyt pochopnie nie pobierać, podejmować decyzji i przechodzić na świadczenie kompensacyjne. Tyle mogę doradzić.
Ja jeszcze mam jedno pytanie, a ile wynosi ta rekompensata? Nie umie pani tego.
No nie, rekompensata to w zależności od tego, jakie są zarobki, to jest zwiększenie kapitału początkowego. Także każdy pracownik w zależności od swojego wynagrodzenia ma inną rekompensatę, ale to jest dość znaczna część świadczenia. W niektórych przypadkach świadczenie emerytalne jest nawet zwiększone o 1/4, 1/3. Także zachęcam. W momencie nieskorzystania z wcześniejszej z przywileju wcześniejszego przejścia na świadczenie, pójście na emeryturę w wieku emerytalnym, to wówczas przysługuje właśnie ta rekompensata, jeżeli się udokumentuje do 2008 roku 15 lat pracy nauczycielskiej, nie? Czyli w szczególnych warunkach.
Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Dziękujemy. Do usłyszenia. 52 345 50 90, ale nie tylko emerytury z tytułu karty nauczyciela. Mieliśmy dzisiaj również porozmawiać o asystencie medycznym. Któż to taki? Kto może tym asystentem zostać? I jakie ma uprawnienia taki asystent? Pani Magdaleno.
Chciałabym najpierw tutaj powiedzieć o paru innych rzeczach. Otóż jest w trakcie procedowany termin zmiany wejścia w życie przepisu wprowadzającego obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich, tak, tylko w formie elektronicznej. Ustawa jest na ostatnim etapie procedowania procesu legislacyjnego i ten termin będzie wydłużony do 1 grudnia 2018 roku. To jest pierwszy etap zmian, które są wprowadzone w związku z elektronicznymi zwolnieniami lekarskimi. Drugi etap, czyli wprowadzenie asystentów medycznych, jest również w fazie teraz, że tak powiem, projektowania.
No, żeby ich wprowadzić, najpierw trzeba przeszkolić.
Najpierw trzeba zmienić ustawę.
No dobrze,
najpierw trzeba zmienić ustawę i prawdopodobnie ta ustawa wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Otóż na dzień dzisiejszy znamy tylko projekt ustawy i mogę opowiedzieć generalnie, co taki projekt zakłada. Otóż tak jak pani mówiła, będzie powołana funkcja asystenta medycznego i ten asystent po spełnieniu pewnych warunków będzie miał możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Taka możliwość będzie mu udzielona w momencie, kiedy lekarz, który posiada prawo, upoważnienie do wystawiania zwolnień elektronicznych, upoważni takiego asystenta. Żeby być asystentem, również trzeba będzie spełnić określone warunki. Te warunki też są opisane w projekcie ustawy. Przede wszystkim taki asystent będzie musiał być zarejestrowany w rejestrze asystentów medycznych. I dopiero jeżeli wszystkie formalności będą spełnione, lekarz, który posiada konto u nas na platformie usług elektronicznych, będzie mógł upoważnić asystenta do wystawiania zwolnień elektronicznych w jego imieniu.
To trochę odciąży w pracy lekarzy?
Myślę, że tak. Asystenci nie będą mieli takich samych praw jak lekarze. Będą mieli ograniczone prawo do wystawiania zwolnień lekarskich. Także tutaj z pewnością będzie...
Ale to lekarz decyduje o tym zwolnieniu.
Lekarz decyduje o zwolnieniu i przede wszystkim lekarz upoważnia asystenta i ponosi odpowiedzialność za to zwolnienie, które będzie wystawione. Dlatego teraz, przygotowując się do wprowadzenia instytucji właśnie asystentów medycznych, staramy się dotrzeć do wszystkich lekarzy, tak żeby przygotować ich do możliwości udzielania takich pełnomocnictw asystentom wtedy, kiedy ta ustawa już będzie obowiązująca. Mhm. Stąd nasz apel do wszystkich lekarzy, którzy jeszcze nie mają założonych profili u nas na platformie usług elektronicznych, żeby kontaktowali się z nami. Nasi pracownicy podjadą do placówki medycznej i przeszkolą takich lekarzy właśnie zarówno z wystawiania zwolnień lekarskich, omówią zasady podpisywania tych zwolnień, ponieważ jeżeli lekarze będą mieli taką wiedzę, będzie im łatwiej później upoważnić asystentów, natomiast oczywiście my w dalszej kolejności takich asystentów będziemy szkolić.
52 345 50 90. Proszę dzwonić, proszę pytać. Wszelkie tematy, pytania, na które mogą odpowiedzieć goście z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A wracając do tych zwolnień, no w tej chwili jest tak, że taką asystentką medyczną, można powiedzieć, jest najczęściej pani w recepcji, bo lekarz określa, w jakim terminie powinno być zwolnienie i bardzo często idziemy do recepcji i tam czekamy, aż pani pielęgniarka nam to zwolnienie wypisze.
Z tym to bym prosiła, żeby zwrócić się bezpośrednio do placówek medycznych, ponieważ prawo do wystawienia zwolnienia lekarskiego ma tylko lekarz i to lekarz, który wystąpi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o upoważnienie do wystawiania takiego zwolnienia. Inne osoby nie mają takiego prawa.
To jest właściwie tylko takie formalne wypisanie druku, jeżeli
natomiast
jeszcze
lekarz,
o
tak, lekarz akceptuje wypisanie takiego druku, potwierdza to w dokumentacji medycznej i przystawia swoją pieczątkę. On wystawia to zwolnienie faktycznie.
Lekarze przekonują się do tego, do takiej formy wystawiania zwolnień lekarskich z Państwa obserwacji?
Elektronicznie?
Tak, elektronicznie.
Z tygodnia na tydzień notujemy wzrost ilości wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Teraz prawie 40% zwolnień, które jest wystawiana u nas na terenie działania oddziału bydgoskiego, jest wystawiana elektronicznie. Także coraz więcej lekarzy, mimo że faktycznie wiedzą, że ten termin będzie wydłużony, coraz więcej lekarzy przekonuje się do tej formy wystawiania. Informują nas, że jest to szybsze, sprawniejsze, a co najważniejsze, minimalizuje się ryzyko powstania jakiegokolwiek błędu, ponieważ większość danych jest pobierana z naszych aplikacji, z naszych rejestrów. Stąd podstawowe dane, przy których często lekarze się mylili albo pacjenci źle podawali na przykład numer NIP-u, tutaj już jest weryfikowane na etapie wystawiania takiego dokumentu.
Pozostaje wpisanie tylko terminu zwolnienia właściwie, tak? Bo reszta jest zasysana, jak to pani powiedziała.
W większości tak. Większość danych jest pobierana.
No i rodzaj schorzenia jeszcze.
Pobierana, tak. Aplikacja też podpowiada rodzaj schorzenia, także jest wyszukiwarka, jeżeli lekarz ma wątpliwość, czy taki, czy inny kod choroby wpisać, również może z takiej wyszukiwarki skorzystać i to też ułatwia mu pracę.
Gdyby tak procentowo powiedzieć, to więcej tych zwolnień jest z oddziałów szpitalnych, czy z przychodni rejonowych?
Trudno mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ te zwolnienia, to zależy od tego, jak lekarze do tego podchodzą, ponieważ tą funkcjonalność, którą my udostępniliśmy, jest przypisana do lekarza, a nie do placówki medycznych. Na ten moment niewiele placówek medycznych posiada aplikacje gabinetowe, więc większość jeszcze korzysta z naszej platformy. Także tutaj, jeżeli lekarz ma możliwość wystawiania zwolnień elektronicznych, już z niej korzysta, to korzysta zarówno w szpitalu, jak i na przykład w przychodniach.
52 345 50 90. To czasami telefon dzwoni, my kończymy rozmowę. Nie zawsze uda się tak idealnie zsynchronizować, ale proszę się nie zniechęcać, to apel do naszych słuchaczy. 52 345 50 90. Czyli jeżeli chodzi o ten temat asystenta medycznego, mniej więcej mamy wyjaśnione, tak?
Myślę, że więcej informacji będziemy mogli przekazać naszym słuchaczom na następnym spotkaniu, kiedy już projekt będzie na kolejnym etapie legislacyjnym, kiedy już będziemy znali pełen kształt ustawy, także wtedy na pewno więcej informacji udzielimy.
A wracając do emerytur z karty nauczyciela, tak to się nazywa, pani Mirosława, o czym warto byłoby przypomnieć? Mówiłyśmy, że te wnioski najlepiej do 31 sierpnia, tak, złożyć, powinno się złożyć.
Przede wszystkim musimy zacząć od początku. Dlaczego w ogóle mamy datę 31 sierpień 2018 rok? Emerytury nauczyciela nauczycielskie są przyznawane zawsze i zawsze będą. Żeby otrzymać emeryturę nauczycielską, trzeba spełniać następujące warunki. Mieć 30 lat pracy do 31 grudnia 2008 roku, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej, rozwiązać umowę o pracę i zgłosić wniosek o to świadczenie przed nabyciem powszechnego wieku emerytalnego, który na dzień dzisiejszy wynosi 60-65 lat. Ale ustawa, która weszła w życie z dniem 1 października 2017 roku, obniżająca ten wiek emerytalny, priorytetowo potraktowała nauczycieli. Po prostu stworzyła im możliwość osobom, które ukończyły już ten obniżony wiek emerytalny, czyli 60-65, a nie nabyły jeszcze prawa do tego swojego indywidualnego podwyższonego wieku, mogą przejść na emeryturę nauczycielską do 31 sierpnia 2018 roku, pod warunkiem, że do tej daty rozwiążą umowę o pracę i złożą wniosek o świadczenie emerytalne.
Odbierzmy telefon, dobrze? Przepraszam bardzo. Tak. Dzień dobry, Radio PIK, halo.
Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Jestem mamą, która po urlopie rodzicielskim niedługo wraca do pracy. Tata dziecka aktualnie jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. I chcieliśmy skorzystać, w związku z tym, żeby mąż mógł wkrótce podjąć pracę lub rozpocząć działalność, chcieliśmy zatrudnić nianię. I teraz wiemy, że są ograniczenia co do tak zwanej umowy uaktywniającej. Czy w naszej sytuacji, kiedy mąż aktualnie nie pracuje, my taką umowę uaktywniającą możemy podpisać?
Z ojcem dziecka, rozumiem, tak?
Tak, tak.
Nie, nie może być nianią, nie może być żadno z rodziców, natomiast może być na przykład babcia czy jakikolwiek inny członek rodziny.
Tak, tak. I chodzi mi teraz o to, bo ja znalazłam na stronie informację, że oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo, żeby taka umowa uaktywniająca była ważna, w związku i co oznacza dla nas, że korzystalibyśmy z pomocy, czyli dopłat państwa do składek.
50% tego minimalnego wynagrodzenia w tej chwili.
Ale mąż naszej słuchaczki musiałby podjąć pracę?
Czy warunkiem korzystania z tej pomocy jest fakt, że oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo? Czy jeśli mąż teraz nie pracuje, ale to jest kwestia powiedzmy miesiąca, dwóch, czy możemy taką umowę podpisywać i z tej pomocy korzystać?
No muszą być państwo aktywni, że tak powiem, zawodowo, czyli być w ubezpieczeniu. Natomiast w przypadku, powiem pani jeszcze tak, w przypadku, kiedy mąż jest osobą bezrobotną i jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy, to żeby z nim podpisać tutaj umowę tą uaktywniającą, nie wydaje mi się. Natomiast nie chcę pani wprowadzać w błąd. Możemy się umówić, że poza anteną pani poda do siebie numer telefonu. Ja to zweryfikuję i powiem albo na antenie jeszcze za chwilkę, doczytam i odpowiem pani na to pytanie.
Możemy proszę nas umówić? Słuchać, tak?
Tak, proszę nas słuchać, odpowiedź za chwilkę.
Tak, ja słucham, tylko chciałam doprecyzować. Umowa uaktywniająca będzie z osobą trzecią, nie statusiem.
Nie z tatą.
Z osobą trzecią.
Myślałam, że z ojcem dziecka. Dobra.
Nie. I pytanie jest, czy oboje rodzice muszą być aktywni zawodowo, czyli pracujący bądź prowadzący działalność, aby móc taką umowę podpisać i korzystać z dofinansowania do składek.
Dobrze, dobrze, proszę słuchać, tak?
Kiedy, jeśli jeden rodzic jest bezrobotny, czy również przysługuje taka pomoc.
Dobrze,
dobrze, dziękuję ślicznie.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dyżur eksperta. Kolejny telefon, dzień dobry, Radio PIK. Halo.
Dzień dobry. Ja mam takie zapytanie między innymi. Ja jestem na emeryturze, ale tutaj, bo pani tam mówiła, że między innymi trzeba rozwiązać umowę o pracę i kto te dosłownie formularz składa? Czy to zakład pracy, czy bezpośrednio zainteresowany?
A mówiliśmy o emeryturze z karty nauczyciela, nie ogólnie.
Ale każdy wniosek o emeryturę składa zainteresowany. Może to zgłosić za pośrednictwem zakładu pracy, ale z reguły już teraz się składa osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź też pocztą.
bo tutaj mam inną kwestię. Między innymi zakład pracy to składał i między innymi ja miałem 71% tylko emerytury przez X lat.
A co to znaczy 71% emerytury? Nie ma czegoś takiego. To pan sobie wyliczył. To pan sobie wyliczył, że pan tak traktuje swoje świadczenie, że to jest 71% tego, co pan kiedyś zarabiał, tak?
Tak. Tak tam w tej informacji odnośnie ZUS-u tam było 71%. I teraz po przeliczeniu teraz mam ponad 100%. Czyli dosłownie w pewnym sensie zakład pracy źle prawdopodobnie obliczył. Ja miałem 30% dosłownie mniej emerytur.
No i ale czego pan oczekuje ode mnie? O co chodzi? Jakie jest pana pytanie?
No czy jakieś w związku z tym powinno być wyrównanie, czy też nie? Druga rzecz, ja żadnego oświadczenia, bo byłem sprawdzać w zakładzie, żadnego oświadczenia nie podpisywałem wypowiedzenia umowy.
Ale przede wszystkim, proszę pana, wniosek o emeryturę to jest wniosek samego ubezpieczonego. Pan składa wniosek, wypisuje ten wniosek i podpisuje.
Nie składałem.
No tak pan nie składał wniosku.
Ja nie składałem, zakład pracy składam.
No ale proszę pana, że może przyniósł zakład pracy. Nikt nie może za nas złożyć wniosku o emeryturę. Wniosek o emeryturę to jest dokument. I ten dokument wypisuje sam ubezpieczony i podpisuje go.
Jeszcze raz powtarzam. Ja nie składałem wniosku, ja nie podpisywałem, nie widziałem tego wniosku między innymi. I tak samo wypowiedzenia nie składałem.
Czyli po prostu zakład pracy bez pana woli, bez pana zgody wysłał pana na emeryturę i rozwiązał z panem umowę o pracę, że pan tą emeryturę otrzymuje?
Nie rozwiązał, pan
pracuje nadal, tak? Nie rozwiązał.
Nie.
Czyli nie pobiera pan świadczenia emerytalnego?
Nie, pobieram. Ja nie pracuję w danym zakładzie. Od razu poszedłem jak na emeryturę, dosłownie dostawałem tylko 70% emerytury, a nie dosłownie tyle, ile
proszę pana,
dostać.
Przede wszystkim, jeżeli pan uważa, że niesłusznie pan pobiera tą emeryturę, bo jak pan nie złożył wniosku, no to pan nie powinien jej otrzymać, to dlaczego ją pan pobiera? No wie pan, tutaj coś jest nie tak z tego, co pan mówi, bo wniosek o emeryturę albo pan złożył, albo zakład pracy w pana imieniu złożył, ale pan przyjął tą emeryturę, więc ja proponuję, że tutaj na antenie my tego problemu nie rozwiążemy. Jeżeli pan chodził do ZUS-u, widział, no to na pewno pracownik w sali obsługi klienta pokazał panu pana wniosek o emeryturę i pan się wypowiedział co do podpisu. Czy złożyłem ten podpis i to jest mój podpis, czyli wnioskuję o emeryturę, a zakład pracy tylko ją dokument przyniósł i wtedy na tej podstawie było przyznane świadczenie. A jeżeli były jakieś błędy ze strony zakładu pracy, no to na pewno były korygowane i wtedy przysługiwała spłata. Jeżeli po latach jest to wyjaśnione, że pan mówi, że 70% czegoś takiego też nie ma, że w decyzji jest wskazane 70% świadczenia. Obliczone jest świadczenie według starych zasad albo według nowych zasad i jakaś wysokość ustalona. I jeżeli był błąd ZUS-u, to przysługuje rzeczywiście spłata, a jeżeli to był błąd, zakładu pracy, no to pan już wyjaśnia z zakładem pracy. Trudno mi się odnieść co do tego, co pan mówi, że ktoś w pana imieniu złożył wniosek o świadczenie, a pan to świadczenie przyjął. Do czegoś takiego nie ma. Proponuję tyle zgłosić udało, się tak, do zakładu
tyle
pracy.
Możemy, tyle możemy na teraz wyjaśnić. Dziękujemy panu pięknie. Do usłyszenia. Dzięki, do widzenia. 52 345 50 90. No to kolejny temat, bo tak spoglądam, czas nam tutaj ucieka dość szybko. Ulga na start. Cóż to takiego, drogie panie? Kto może z takiej ulgi skorzystać? Kolejny telefon. Odbierzemy jeszcze pani Krystyno.
To
najpierw telefon, dobrze, a później powrócimy do tego tematu. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Proszę.
Proszę panią, mam takie pytanie. Jestem nauczycielem.
Proszę przyciszyć radio albo wyłączyć.
W 2008 roku spełnił kryteria. Przeszedłem na emeryturę i jeszcze prowadzę działalność gospodarczą. Pani mi powie, jak naliczana jest w moim przypadku emerytura?
Ale co to znaczy? Jest pan już na emeryturze, pobiera pan tą emeryturkę, tak? I to jest emerytura nauczycielska?
Tak.
No, no, w jaki sposób? Na, emerytura nauczycielska jest ustalana według starych zasad. To znaczy jeszcze z wysokości kwoty bazowej. Z pana dobrze, zarobków, chodzi, nie z kapitału.
Chodzi mi o to, że prowadzę jeszcze działalność gospodarczą.
I może być...
zdrowotną.
No,
a
no
nie to... mam 65 lat.
No. No w porządku. I chce pan wiedzieć, czy będzie pan mógł przejść na emeryturę w momencie osiągnięcia w momencie osiągnięcia teraz... powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65?
Mnie chodzi o coś innego.
No.
Przeszedłem na emeryturę, jestem emerytem, prowadzę działalność gospodarczą.
No tak.
Płacę zdrowotną.
Mhm.
I teraz, czy emerytura będzie obniżona w związku z prowadzeniem tej działalności gospodarczej?
Proszę pana, ma pan obowiązek się rozliczać do ZUS-u, płacąc, tak. Prowadząc działalność gospodarczą, jak każda osoba pobierająca świadczenie emerytalne, czy to nauczyciel, czy nie nauczyciel. Jeżeli nie ma powszechnego wieku emerytalnego mężczyzna 65 lat, no to musi się corocznie rozliczać z ZUS-em tutaj odnośnie zatrudnienia. I to jest to, jeżeli po prostu... Także pana to również obowiązuje.
O.
Tak?
Tak. A gdzieś można znaleźć kryteria obliczania wysokości emerytury i ewentualnie zwrotu części?
No to oczywiście, że tak, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dane świadczenie przekroczy na przykład od 1 marca 2018 roku kwotę 3161,70 zł, no to wszystko to powoduje obniżenie świadczenia o część kwoty bazowej. Ale proponuję w momencie, jeżeli pan prowadzi działalność gospodarczą, to indywidualnie się udać do ZUS-u, ponieważ te osoby indywidualnie po prostu się rozliczają z ZUS-u. Jeżeli nie przekraczają tam kwoty, która jest dopuszczalna, to mogą pobierać w pełnej wysokości emeryturę.
Mhm.
Także proszę.
A jeżeli przekraczają, to.
No to jak każda osoba bez względu na to, z jakiego tytułu nabyła po prostu tutaj uprawnienia.
Ile przekroczę, muszę płacić.
Ale osoby tutaj prowadzące działalność gospodarczą mają inne kryteria, inną wysokość. Także bardzo tutaj chodzi o jak gdyby o podleganie ubezpieczeniu. Także proponuję się skontaktować z ZUS-em, bo nie jest pan na zasadzie nie dlatego, że nauczyciel, tylko dlatego, że forma dodatkowego zatrudnienia, działalność gospodarcza, będzie pan w inny sposób rozliczany. Też bardziej korzystny, mogę to tak powiedzieć, nazwać ogólnie.
Dobrze, dziękuję.
Dziękujemy. Do usłyszenia, do widzenia. 52 345 50 90. Proszę, proszę.
Nie do tej audycji chciałem zadzwonić.
A to nic nie szkodzi. Polskie Radio PIK. Halo, dzień dobry. Czy to do tej audycji? Dyżur ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Tak, tak.
Bardzo
tak,
proszę.
Ja mam takie pytanie. Ja chcę złożyć wniosek o przejście na emeryturę, ale z rekompensatą za pracę szkodliwą, za utratę prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Ale jest pan nauczycielem, czy nie? Czy
nie
jest
nie.
Pan... Aha,
nie.
No, ma pan prawo do tego. Jeżeli pan nie skorzystał z uprawnień wcześniejszego przejścia na emeryturę, a pracował pan w warunkach szczególnych, w szczególnym charakterze, to ma pan prawo do zwiększenia swojej emeryturki o kwotę rekompensaty.
O tym wiem, tylko... Poprzednio ja dzwoniłem pani, byłem poinformowany, że w drukach ZUS-owskich jest jakiś miejsce,
jest taki,
to
jest z rekompensatą. Taka tabelka, jest coś takiego. Jak pan będzie w ZUS-ie, nie znajdzie pan w domu, będzie pan w ZUS-ie. To czy może pan
byłem
nawet
dopisze?
To dopisze pan ENP. Słownie z rekompensatą.
Wniosek.
Nie, proszę pana, nawet składając wniosek, jeżeli nie znajdzie pan tej rubryczki z rekompensatą, to napisze pan po prostu u góry, proszę o doliczenie rekompensaty. Żadnego osobnego pisma nie musi być. Może być słowo na wniosku z rekompensatą, do tego dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających pracę w szczególnych warunkach, w szczególnym charakterze.
Czyli nawet świadectwo pracy.
Oczywiście, nawet jak pan, nie świadectwo pracy, tylko świadectwo pracy w szczególnych warunkach tutaj
tak,
do prezydenta. Nawet jeżeli nie będzie tego dopisku, a będą dokumenty, to pracownik na pewno uwzględni to i doliczy. Także zwrócimy uwagę na to. Proszę bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia, do widzenia. Bardzo proszę Pani Magdaleno, bo jeszcze słówko tutaj.
Tak, w nawiązaniu do wcześniejszej mojej wypowiedzi chciałam jeszcze tylko powiedzieć i przypomnieć wszystkim, że dopóki ustawa zmieniająca termin wejścia w życie elektronicznych zwolnień lekarskich, ponieważ my cały czas mówimy o nowelizacjach, które się nie zakończyły. Mhm. Także ten termin 1 lipiec 2018 roku jest dla nas cały czas obowiązujący, ponieważ ta ustawa zmieniająca termin jeszcze nie weszła w życie. Mm-hmm. Także tutaj też chciałabym przypomnieć i zwrócić uwagę wszystkim osobom, które mają upoważnienie, wszystkim lekarzom, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, żeby mieli również to na uwadze i żeby jednak kontaktowali się z nami w celu właśnie przygotowania narzędzi do wystawiania takich zwolnień w formie elektronicznej. Tak jak już wcześniej mówiłam, można korzystać albo z aplikacji gabinetowych, albo z naszego profilu, ale żeby korzystać z naszego profilu, to trzeba mieć założone konto. Żeby mieć założone konto, trzeba się udać albo do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo skontaktować się z nami, umówić się i wtedy pracownicy podjadą do takiej placówki, przeszkolą lekarzy i na miejscu założą takie profile. Także tutaj zwracam uwagę na to, że zachęcamy cały czas i zapraszamy do kontaktu z nami właśnie w celu przygotowania narzędzi umożliwiających do wystawiania takich zwolnień. Mm-hmm.
Pani Krystyno, to możemy do tej ulgi na start wrócić?
Oczywiście.
Na start taka ulga oznacza, że przez pół roku, przez 6 miesięcy
Przez 6 miesięcy osoba, która chce otworzyć działalność gospodarczą, po spełnieniu oczywiście warunków, o których za chwilę powiem, będzie płaciła tylko i wyłącznie składkę zdrowotną, czyli będzie zwolniona przez pół roku, przez 6 miesięcy z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże nie każdy może z tej ulgi na start skorzystać, ponieważ osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą, nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w przeciągu ostatnich 60 miesięcy, czyli to dotyczy osób, które albo po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą, bądź też miały przerwę, czyli przynajmniej te 60 miesięcy. To są takie same warunki, tak jak osoby chciałyby skorzystać z tego preferencyjnego ZUS-u, który jest tak zwany mały ZUS przez 2 lata. To są te same warunki, czyli osoba, która rozpoczyna po raz pierwszy działalność gospodarczą albo nie prowadziła tej działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy. To jest jeden warunek. Natomiast drugi warunek, nie prowadzi tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, z którym współpracowała w tym roku i w ubiegłym roku. Te warunki trzeba spełnić łącznie, żeby
nawet
móc...
nie współpracowała. To nie musiał być etat.
Nie może wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy.
Aha,
czyli nie może tych czynności. Teraz otwierając działalność gospodarczą, nie może pracować na rzecz byłego pracodawcy. W tym roku na przykład osoba pracowała na rzecz byłego pracodawcy. Tak, była u pracodawcy, teraz otwiera działalność gospodarczą, to niestety nie będzie mogła skorzystać z tej ulgi na start. Również jeżeli na przykład w ubiegłym roku pracowała na rzecz byłego pracodawcy, też nie będzie mogła skorzystać z ulgi na start. Po tych 6 miesiącach oczywiście będzie mogła taka osoba przejść na tak zwany mały ZUS, czyli skorzystać z tego preferencyjnego ZUS-u przez 2 lata. Wtedy będzie opłacała niższe składki.
Dyżur eksperta. No i jeszcze, jak znam panią Krystynę, ma w zanadrzu kilka informacji dotyczących na przykład szkoleń, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wracając
prowadzi.
Do naszej ulgi na start, zachęcam wszystkich bardzo serdecznie na wtorkowy dyżur telefoniczny z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ o godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu 52 34 18 124 eksperci będą dyżurować właśnie na ten temat, czyli ulga na start. Kto może skorzystać z tej ulgi, w jaki sposób dokonać tych wszystkich formalności. Nasi eksperci będą czekać na Państwa pytania we wtorek od 9 do godziny 12. Natomiast wszystkie szkolenia, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje, zawsze można znaleźć na naszej stronie ZUS-ów w zakładce wydarzenia, kalendarium. Tam wybierając sobie daną miejscowość, można wybrać sobie, co dana jednostka, co dany inspektorat, co dany oddział organizuje.
pracuje w danym miesiącu, także zachęcam serdecznie, bo tych szkoleń zawsze jest bardzo dużo i z elektronicznych zwolnień lekarskich
również
będzie w czerwcu, będzie też szkolenie z platformy usług elektronicznych, będzie możliwość również założenia sobie tego konta na platformie usług elektronicznych. Ja zachęcam wszystkich jutro na Różopole, gdzie nasze stanowisko również będzie w trakcie imprezy, którą organizuje tutaj
Różopole
Caritas.
W Myślęcinku, powiedzmy.
Różopole w Myślęcinku.
Nie tylko mieszkańcy Bydgoszczy, okolic
wszyscy
też zapraszamy. Pogoda dopisze.
Będzie stanowisko Eksperckie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie możliwość oczywiście założenia konta na platformie usług elektronicznych. Natomiast szkolenie z ESLA dla płatników, dla ubezpieczonych odbędzie się 19 czerwca. Zapisy pod numerem telefonu 52 34 18 157.
Kolejny telefon. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie emerytury nauczycielskiej.
Tak.
Bo ja przeszłam w 2009 roku na emeryturę, bo skorzystałam z tej możliwości. Miałam 30 lat pracy w 2008 roku. I teraz kończę w lutym 60 lat. Czy ja mam prawo do powtórnego naliczenia emerytury i do tej rekompensaty?
Nie, absolutnie nie ma pani prawa do rekompensaty, ponieważ pani skorzystała już z przywileju. Jak gdyby pani wybrała poprzez przejście wcześniejsze na emeryturę. Pani skorzystała z tego wariantu wcześniejszego przejścia na emeryturę. W momencie osiągnięcia 60 roku życia może pani złożyć wniosek o emeryturę powszechną, ale z obliczenia tej emerytury będzie po prostu z pani kapitału, z waloryzowanych składek, będzie potrącone świadczenie emerytalne, które do tej pory było pobierane. I wówczas po prostu będzie ustalona wysokość świadczenia. Która będzie korzystniejsza, ta będzie wypłacana. Do rekompensaty pani już nie ma prawa.
Dziękuję.
Proszę
bardzo.
Dziękujemy pięknie. Do widzenia, do usłyszenia. Cóż jeszcze na zakończenie?
Wracając do naszych niań.
A tak,
miałyśmy odpowiedzieć
tutaj pani, odpowiedzieć
na pytanie
o zatrudnienie, o dofinansowanie.
Muszą być też spełnionych kilka warunków, aby taką nianię zatrudnić na umowę uaktywniającą i przede wszystkim rodzice muszą pracować na podstawie umowy o pracę.
Jedno i drugie, oboje muszą być. Tak?
No chyba, że jest to samotny rodzic, wówczas ten samotny rodzic podpisuje tą umowę uaktywniającą z nianią, natomiast zachęcam do doradcy płatnika składek, ponieważ tutaj doradca pomoże nawet w tej całej procedurze, pomoże też złożyć tą pierwszą deklarację, pomoże wypełnić dokumenty. Także zachęcam na salę obsługi klienta do naszego doradcy płatnika składek, który będzie mógł udzielić szczegółowo informacji, jaką kwotę można się tutaj starać, tego dofinansowania z budżetu państwa. Pomoże też wyliczyć, jeżeli na przykład osoba chciałaby, aby niania zarabiała więcej, aniżeli to połowę tego minimalnego wynagrodzenia. Wtedy też wyliczy, w jakiej wysokości będzie płatnik, czyli rodzic, który zatrudnia tą nianię na umowę uaktywniającą, będzie musiał opłacać składki.
Dziękuję pięknie. To myślę wyczerpałyśmy już proponowane dzisiaj tematy naszym słuchaczom. Niestety musimy już się pomału żegnać, tylko zapowiem, że kolejny dyżur naszych ekspertów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to będzie piątek, 22 czerwca. Już teraz panie zapraszam, a dzisiaj były z nami pani
Krystyna Michałek,
rzecznik.
Magdalena Wojtaluk.
Mirka Lewandowska.
Dziękuję paniom ślicznie. Ewa Kurzawa, do usłyszenia.